To jest słowo na dzisiaj. Zaufaj swoim duchowym zmysłom. Bardzo mi się ten rysunek spodobał. Nie wiem, każdemu i każdy ma inną estetykę. Mi się akurat takie czułki na głowach młodych ludzi wśród ciepła i roślinności bardzo i słońca podobają. Może to do ciebie nie przemawia, może za bardzo New Age, więc będziemy się modlić o to, żeby cię Bóg uzdrowił. Kaźmusia, lider rysunek się podoba, będę głosił o tym. Natomiast chciałem wam jeszcze powiedzieć jedno świadectwo, teraz sobie przypomniałem. Kiedy tydzień temu modliliśmy się o dzieci, kiedy był ten tydzień modlitw o dzieci. Wiecie, dwie rzeczy chciałem wam powiedzieć. Jedna jest taka, Bóg mi to pokazał, bo później napisała Ewelina na Facebooku, że po tej modlitwie ta ich córka, o którą tak walczyli, wyzdrowiała i w ogóle jest super, ta malutka, natomiast całą resztę rodziny przeczołgało i męża, i żonę, i to drugie starsze dziecko. I wiecie, ja sobie przypomniałem coś takiego, ja nie chcę z tego robić doktryny, ale być może możesz się w tym odnaleźć i być może ciebie to dotyczy, bo wiecie, nie wszystkie rzeczy, które spotykają kogoś, muszą nas spotykać, nie musimy budować na tym doktryny, tak? Niektórzy mają kryzys wieku średniego, inni go nie mają. Jedni mają uświadomiony kryzys wieku średniego, inni mają nieuświadomiony kryzys wieku średniego, a inni w ogóle go nie mają. I to jest ten sposób. Natomiast to, co chcę się podzielić a propos tej modlitwy, to jest coś takiego, że my wiele razy widzieliśmy coś takiego, że jak my o coś się biliśmy, stawaliśmy przed Bogiem i walczyliśmy o coś jako rodzina, jako ja i Iza, to później widzieliśmy, że w tą walkę jakoś gdzieś tak byli wprowadzani Zbyszek z rodziną z Przygdębskiej i Łukasz Wiazowski. Tak jakby po prostu Bóg pokazywał, że on prowadzi swój kościół. I najpierw się jeden przebija, później inni. I później już żeśmy nawet widzieli to w całym kościele, że niektórzy ludzie to podejmują taką walkę. I wiesz, to, że na przykład jest inicjowana jakaś walka, jakaś modlitwa i ktoś odnosi świadectwo, ma świadectwo i ma wygraną, to powinno ciebie zachęcać z dwóch powodów. Po pierwsze, że też będziesz miał świadectwo i będziesz miał wygraną, ale druga rzecz, żebyś nie załamywał się, nie giął swoich kolan, nie trząsł się w swoich biodrach i kolanach, jak mówi słowo, żebyś wyprostował ramiona swoje, ponieważ tą walkę, którą przechodzisz, już ktoś wcześniej przechodził i ty też przejdziesz i wygrasz. I to jest jedna rzecz. Bardzo cię zachęcam. Nie myśl tak, jak patrzysz na życie Kościoła, słyszysz jakieś świadectwo, nie myśl tak, o, on wygrywa, no i ten, dobrze, Boże, i to takie piękne wszystko słowa, ale kiedy mnie to spotka? Nie bądź sługą ducha niewiary. Bądź sługą ducha wiary. I kiedy przechodzisz tą trudność, wcale nie chodzi o to, żebyś kłamał i mówił, nie, ja problemów nie mam. Jeżeli masz, jeżeli je czujesz, jeżeli doświadczasz, to bądź szczery, tak jak twój pastor szczery jest. I kiedy przechodzi doły, to opowiada o nich. Więc to jest dobrze mówić, jak jest, ale w tym samym momencie nie tracić ducha wiary. Tylko mówić, dobrze, ja nie będę zazdrościł, nie będę jęczał, ale ja wejdę w tą bitwę i tak jak on przeszedł i wygrał, tak ja przejdę i wygram. Jak on przeszedł swoje, osiągnął swoje uzdrowienie, tak ja osiągnę swoje uzdrowienie. Jak pastor miał chore kolana i przeszedł i ma zdrowe kolana, tak będzie z moją chorobą. I tak jak Ewelina się modliła o swoją córkę i ona jest uzdrowiona, tak ja będę się modliła o moje dzieci i będą zdrowe. Jak on z finansami tak wyglądało jego życie, a dzisiaj tak wygląda, to w moim życiu też tak będzie. Amen? Na przykład, wiecie, tak sobie myślę, że kiedyś Zbyszek Dębski powinien powiedzieć historię finansową swojego życia. Myślę, że to już można by książkę napisać. On mnie gnębi, żebym jakieś książki pisał ze świadectwami o sobie. Zbyszka nie ma, więc super, możemy się nad nim powyżywać teraz. Więc powiem wam, ja znam, on jest, znamy się po prostu już kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, bo już jest prawie 30. I ja po prostu widziałem różne etapy i dzisiaj widzę jego zwycięstwo. I w tym czasie różni ludzie mogli różnie na niego patrzeć. Jedni zazdrościć, inni kiwać głowami. Każdy mógł mieć inną opinię. Ale ten, kto patrzy oczami wiary na świadectwo kogoś, kto przeszedł drogę i zwyciężył, on sam wstępuje w tą drogę i on też zwycięży. Amen? Jak się modliliśmy tutaj tydzień temu o te dzieci, to powiem wam, miałem wizję psa. Takiego czarnego labradora, jakiego my mamy. Widziałem go, jak stoi tak bokiem, jak na wystawie. Te miednica tak niżej troszeczkę, tutaj przednie łapy tak wyżej, bary, w sensie, że pies bary, to że barczysty, tak, wyprostowany, głowa uniesiona, czarny, tak. Ja patrzę, tak mówię, Boże, co jest, czemu ja psa widzę? Boże, dlatego, że mam go w domu, ciągle widzę. A Bóg mówi, twój pies nigdy nie choruje na twoje choroby. Ani na choroby twojej rodziny. Mówi, on jest wolny i on jest schroniony, ponieważ jest psem. I jego nie tykają ludzkie choroby. I ja mówię, faktycznie, jest z nami od września, i nigdy nie miał tych chorób, które my mamy. W tym samym domu mieszka, siedzi, nocuje. Nawet to z tym samym jedzeniem czasami jest podkarmiany. Tym samym powietrzem oddycha. My na niego kichamy, prychamy. On nigdy nie chorował. Nigdy. Stwierdziłem, muszę się zapytać po prostu, czy w ogóle są takie choroby, na które pies może zachorować, choroby, które ma człowiek, że może go zarazić. Jestem ciekawy, z jakimś zoologiem chętnie porozmawiam, jakimś kynologiem albo jakimś innym koniologiem po prostu. Co? Wiecie, to jest ciekawe. I wiecie, w tym samym momencie... Znaczy, można rękę złamać, tak? I pies może złamać nogę, tak? Dobrze, okej, nie idźmy w tą stronę zoologiczną. Ale teraz, wiecie, w tym samym momencie mi się przypomniało po prostu, jak Bóg powiedział, jak mówił do Izraela, kiedy oni byli w Egipcie, że tymi chorobami, które poraziłem Egipt, was nie porażę. I oni byli w ziemi Goszem i plagi wstępowały na cały Egipt, a na nich nie wstępowały. I wiecie, my możemy przez wiarę, my możemy uważać się za takie Boże psy po prostu. Nie wiem, wybierz sobie rasy po prostu, nie wiem. Dobermany po prostu, labradory, cokolwiek tam lubisz, jaką rasę psa. I ty jesteś właśnie tak, ciebie te choroby nie dotkną, bo ty jesteś innego gatunku, ty jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś narodzony na nowo z Boga i należysz do tego świata. Możesz ufać, że ciebie będzie to omijało i będziesz uleczony. Tak, to tak dla zachęty, dla tych, do których to przemawia. Do mnie to strasznie przemówiło. Ja po prostu sobie myślę, ja będę chorował? Nie będę chorował. Dobrze, okej. A teraz wracamy do tematu. Zaufaj swoim duchowym zmysłom. Słowo to zrodziło się w czasie poprzedniego słowa, kiedy mówiłem o tym, żeby w obliczu trudności zdawać sobie sprawę, dlaczego tak jest. Że po prostu żyjemy w świecie, który jest zły, upadły, w ciemności i możemy sobie zdawać sprawę, dlaczego tak jest ciężko. Ale wiecie, w trakcie tego głoszenia też mi było bardzo ciężko. Ja to zresztą powiedziałem i później tak żałowałem, że powiedziałem. Mówię, po co ja mam ludziom mówić takie rzeczy, że ja się źle czuję w czasie kazania. Ale później na skutek waszych odpowiedzi i osób, które przyszły i powiedziały, że to było dla nich słowo i że w ogóle super, że mówię. I to było tak kilka osób, które po prostu zareagowały bardzo pozytywnie. Stwierdziłem, że może dobrze, że powiedziałem. A później, kiedy wróciłem do domu, zacząłem rozmawiać z Bogiem. I się pytałem, mówię, Boże, dlaczego tak ciężko było? I Bóg zaczął ze mną rozmawiać i tak w sercu odczuwałem, że mówi wyraźnie, że no to wiesz, no głosisz o tym, że żyjesz w ciemności, w ciemnym świecie i żeby ludzie się nie dziwili, jak coś ich trudnego spotyka, a chcesz orać pod górkę w czasie kazania i chcesz się czuć świetnie. Halo. To jest pierwsze, co mi Bóg powiedział, tak? Więc mówi, to nie dziwne. Ale później mówię, Boże, no ale to nie zawsze tak jest przecież. Czasami głoszę słowo i lecę jak na skrzydłach, unoszę się i mam inne odczucia zupełnie. Bóg mówi, widzisz, bo czasami jak po prostu idziesz i jest bardzo ciężko, to czasami jest tak, że się po prostu jakby, jak to się mówi, jak się metal zapiecze, tak? Czy się zaklinuje drewno, czy coś. To mówi, czasami tak jest, że ty po prostu tak się wbijesz i jak ten po prostu osioł orzysz, to pole, zamiast się zatrzymać i zapytać, co jest grane i może zmienić kierunek i zrobić coś innego. Wiecie, i wtedy zacząłem, i to się zaczął jakiś taki mój tydzień refleksji wtedy, bo zacząłem bardziej zwracać uwagę na to, co Bóg mówi mi w danym momencie, szczególnie w tych momentach, kiedy wydaje się, że się zacieram, że dochodzę do kresu, że jestem zaklinowany, że coś nie puszcza. Wiecie, pamiętam wiele lat temu, kiedy takie rzeczy mnie spotykały, rozmawiałem z Izą. Ja mówię, masz tak się kazanie? Ona mówi, że tak ma właśnie. Ja mówię, co wtedy robisz? Ona mówi, wtedy staram się zrobić coś zupełnie innego, żeby zaskoczyć diabła. To tak trochę jest, że taki był gość teraz na południu Polski, w Legnicy, w internecie możecie go posłuchać, o przebudzeniu w Polsce też mówił. To jest ciekawe, że wszyscy ciągle wracają do tego przebudzenia w Polsce. Więc to jest jak słowo, które świeci w ciemności, prorocze, żebyśmy nie poddawali się, ale wierzyli, że to już jest blisko. Opowiadał o tym, że dzielił się takim słowem bardzo ciekawym, że diabeł nie zna naszych myśli. Ja kiedyś słyszałem to nauczanie już wiele razy, tam John Austin kiedyś, wiele lat temu, jak jeszcze żył, o tym nauczał. Ale on mówi coś takiego, mówi, diabeł nie zna twoich myśli, mówi, ale bardzo łatwo może je poznać. Mówi, bo jak on ci wkłada twoje myśli, to później, i to jest ciekawe, że tak coraz więcej jest takich ciekawych nauczycieli, nie wiem, czy nawet można ich nazwać nauczycielami Słowa Bożego, ale nauczycieli może doświadczeń Bożych. Ale on mówi, diabeł ci wrzuca taką myśl, ale później patrzy na ciebie i patrzy, jaki kolor wychodzi z ciebie po tym, kiedy ci powiedział tą złą myśl. i po kolorze, jaki z ciebie wyjdzie, poznaje, czy ta myśl w tobie zamieszkała, czy ty ją odrzuciłeś. I mówi, i zapachy, z zapachami jest podobnie, że diabeł wkłada ci myśl i on nie wie, co ty z tą myślą zrobiłeś, czy ty ją rozważasz, czy nie, bo on nie zna twoich myśli. Ale po zapachu, jaki z ciebie wychodzi, on wie, czy zaakceptowałeś tą myśl, czy ją odrzuciłeś i jak żyjesz, wiesz? I to jest taka prawda, Iza właśnie a propos tych kazań, głoszenia kazań, a propos w ogóle dzisiaj jest na konferencji, usługuje z 4 babkami od nas z kościoła, także dlatego tak nas mało jest, bo 4 osoby są w Jeleniej Górze. Iza właśnie mi powiedziała, że właśnie mówi, że ona stara się zrobić wtedy coś zupełnie innego i bardzo często to kapitalnie działa, bo diabeł jest po prostu zdezorientowany wtedy. Bo nie taki był jego plan. Bo on robił coś, a nagle człowiek odwraca się i robi coś zupełnie innego. I to jest ten inny kolor i inny zapach. Patrzycie na mnie tak. Super. Wierzyć, nie wierzyć.
Można tak słowo mówi też.
Tak? Mówi tak słowo?
Tak.
Jaki werset ci się przypomina?
Dobry człowiek z dobrego skarbca serca wyciąga dobre rzeczy, a zły człowiek z złego skarbca wyciąga złe rzeczy.
Amen. Jest werset. Zbyszek powiedział, że dobry człowiek wyciąga ze skarbca serca dobre rzeczy, a zły złe. Okay.
I w
oczu człowieka jest życie i po oczach widać. Tak. Amen. Jeszcze macie jakieś fajne wersety? Super. Dobra. Więc ja zachęcam was, bo wierzę, że to przebudzenie, które przychodzi i to po prostu, jak dzisiaj po prostu Iza mówiła o tym Madawie i wcześniej Ala o tym Exodusie, o tej konferencji w arenie, Vergo Arenie w Gdańsku, to mnie po prostu aż potrząsa to w duchu, powiem wam. Aż po prostu ciarki mam takie po prostu wewnętrzne. Mnie to kręci. Chciałem się modlić po prostu. I tak po prostu myślę, może powinniśmy wszyscy zacząć tak odliczać od minus 10 po prostu. Minus 10, minus 9, minus 8. Po prostu taki kolor i taki zapach powinniśmy wydawać cały czas. Ale powiem wam, kiedy myślę o przebudzeniu, to myślę, że ono jest bardzo mocno związane z tym, że przebudzenie zawsze to jest coś, co po prostu nie przychodzi przez jednego człowieka. Jacyś są jakieś zapalniki, punkty kontaktu, ktoś prorokuje, ktoś wiernie latami głosi słowo, ktoś się jakoś poddaje, szczególnie Bogu. Okej, okay, ale później, kiedy ono już przychodzi, to przeważnie to jest fala i to jest grupa ludzi, którzy w tym uczestniczy. Jest taka fala. Pamiętacie, Iza to już parę razy opowiadała, ale mówiła, że wiele razy to się zdarzało, że ludzie, którzy byli u nas na wiatrołapie albo oglądali wiatrołap gdzieś w internecie, później postanawiali, że w ciągu roku odwiedzą ten kościół, który to organizuje, drogę. I przyjeżdżali tutaj na nasze spotkania w ciągu roku i mówili, ale to nie jest tak jak na wiatrołapie. Mówi, też jest świadectwo, bo ktoś niedawno był. Jakoś na jesieni, nie wiem, czy to się pokryło z Brazylią, czy jeszcze przed, ale ktoś przyjechał i powiedział, o, tu jest tak jak na wiatrołapie. I wtedy Iza mówi, po raz pierwszy ktoś takie świadectwo złożył. Ale wiecie, ale to jest związane z tym, że przebudzenie to jest po prostu, to jest uczestnictwo wszystkich. Jakby wszyscy się otwierają, zarażają i pozwalają sobie na ten po prostu komfort płynięcia w duchu razem. To jest piękne, więc ja wierzę, dlaczego? Dlatego to słowo będę dzisiaj głosił, ponieważ wierzę, że my wszyscy powinniśmy być ludźmi, którzy chodzą w duchu, tak jak mówi księga Joela, że w ostateczne dni wyleję mego ducha na wszelkie ciało. I wszyscy będą mieć wizje, sny, prorokować. Będą modlić się o chorych, wskrzeszać zmartwych, będą głosić Ewangelię. Powiedzmy wszyscy.
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 Wszyscy tu obecni i tych, których dzisiaj tutaj nie ma, wszyscy będą uczestnikami tej fali. Wiecie, a my jednak ciągle jesteśmy w takich miejscach, takiej fali, takiej świadomości tej obecności i później problemów, walki, wycofywania się, później znowu wchodzimy. Ja mówię po prostu, idźmy wszyscy w tą stronę. Bóg do mnie mówi, Marek, nie miałbyś tak ciężkiego kazania tydzień temu, jakbyś po prostu w pewnym momencie zatrzymał się i posłuchał, co zrobić. I można by było zrobić tak, tak, tak i by było jeszcze wspaniale niż było. Nie musiałbyś się męczyć, dręczyć, gdybyś miał tylko zmysły duchowe uruchomione. Wiecie, i wszyscy mamy takie zmysły. Dobra. Wstępy wstępami, przechodzimy do słowa. Dlaczego miałbym ufać moim duchowym zmysłom? Pierwsze pytanie, tak? Pierwsze pytanie, dlaczego miałbym w ogóle ufać? że mam jakieś duchowe zmysły. Dlaczego miałbym im zaufać, żeby mnie one prowadziły? Cię generalnie myślę, że powinieneś sobie ufać. A może wcześniej powinieneś siebie polubić. Na miłość boską. Człowieku, polub siebie. Jak się polubisz, to i sobie zaufasz. A jak sobie zaufasz, to Bóg cię poprowadzi. To, co jest orężem diabła, to jest zawsze kłamstwo. To jest nienawiść. To jest brak miłości. To jest ciemność. Kiedy ty siebie nie lubisz, albo może jest na zero, ani nie jesteś w nienawiści do siebie, ani siebie zbytnio nie afirmujesz, no to Biblia mówi, że jesteś letni. Jeżeli siebie nie lubisz, to diabeł po prostu swój oręż używa przeciwko tobie. Jeżeli jesteś w miejscu, że po prostu nie akceptujesz siebie, to jest po prostu dziadostwo. To znaczy, że diabeł bije w ciebie w tym momencie. To jest twój początek duchowego wzrostu. Człowieku, polub siebie. Mam ostatnio taką sytuację z moim dzieckiem jednym. Nie powiem, którym. Będzie fajnie być, bardziej anonimowo. Bo już o dzieciach nie mogę mówić na kazaniach, bo one później, ktoś im donosi i później się, później trzeba dziwnie rozmawiać w domu. Odkręcać różne rzeczy. Więc, a już niedługo w ogóle nie będę mógł mówić. Teraz mogę powiedzieć, że nie wiem, nie powiem, które. Ale jedno z moich dzieci ostatnio tak się dziwnie zamyśla po prostu. I to jest takie zamyślenie niefajne, bo ja próbuję jakoś tam dotrzeć. Halo, jest tam kto? I to jest takie zamyślenie. I później czasami jak już tak próbuję odkryć tą pokryweczkę, to okazuje się, że tam jest jakiś smutek. Jakieś zamyślenie. Co byś chciał, co byś chciała. O czym myślisz, o czym myślałaś.
Myślałeś.
Po prostu. Wiesz, ja. I tam... I ostatnio właśnie u tego mojego dziecka zauważyłem takie bagienko trochę. I powiem wam, tak mi się to nie spodobało. Tak po prostu, wiesz, jak czasami odkryjesz taki garnek, który zapomniałeś, że na kuchni stoi 3 dni. I tak po prostu mi tak się zrobi, tak mówię, o Boże, co moje dziecko. Pierwsza reakcja to panika na zasadzie. Ale słuchaj, to jest nieprawda. Nie można tak myśleć. To jest, w ogóle to jest inaczej. Patrz, nic nie oczyszczasz się. Jeszcze gorzej po prostu. Tak, bo ja właśnie jestem taką osobą. Taką osobą jestem właśnie. Tak. Nie, wyczyśćmy to, usuńmy to z tego garnuszka. Tu. Nie, tak jest. I, wiecie, i trochę mi to zajęło, żeby zacząć modlić się i pytać, co ja mam z tym robić, z tym zjawiskiem. Bo wiecie, bo testem... Etap przechodzenia z dziecka do dorosłego, z tej niewinności trochę wychodzenia. Że dziecko w tych młodych latach, ono wszystko bierze za dobrą monetę. Jak rodzic mówi, że coś jest, to tak jest po prostu. Ale później dojrzewa i już zaczyna się po prostu własne wyobrażenie o życiu. I niekoniecznie to, co rodzic mówi, się przyjmuje od razu tak jak dziecko. Tak? Tylko Jezus mówi, bądźcie jak dzieci. Nie jak nastolatki. I po prostu, i to przechodzi, wiesz. I zobacz, zacząłem się modlić, mówię, Boże, jak ja mam z tym pracować, żeby to po prostu... zadziałało. I wiecie, wczoraj był szabat, takie duże spowolnienie. Siedziałem w domu sam z dziećmi za Wielkiej Górze. I nagle tak siedzę tak sobie na fotelu, coś tam robię i nagle myśl do mnie. Bóg przychodzi i mówi, Marek, dam ci podpowiedź ci dam. Ty teraz zachowujesz się jak właśnie to twoje dziecko, do którego próbowałeś dotrzeć. Ja mówię, niemożliwe. Mówi, tak, zobacz. I tak Bóg mi tak pokryweczkę. I faktycznie zobaczyłem, że siedzę, nie smakuje mi nic, jakiś taki jestem na siebie obrażony. Bóg mi mówi, zobacz, co rozważałeś przed chwilą. Ja mówię, no co, rozważałem, jak to będzie. No ale na smutno to rozważałem. No, co? A wcześniej, jak się obudziłeś? No, kim jestem? No i co? No też na smutno. I mówi, zobacz, ty jesteś po prostu taki, jak twoje dzieci są. Ty po prostu... masz naturalną tendencję bycia w takim zapleśniałym garnuszkiem. Jeden przyjaciel do mnie wczoraj napisał i mówi do mnie, mówi, muszę się z wami podzielić czymś. Nie wiem, kim jestem. Na Viberze napisał. A ja mu napisałem, a ja wiem. A on mówi, kim? Mówię, zerem. A on mówi, zgadłeś. Ja mówię, i coś jeszcze? Wszyscy jesteśmy zerami. Ile nas jest, tyle zer? A z przodu jedyneczka, Jezus. I to wszystko zmienia. Bo wtedy się robi wielka cyfra. Miliardy i miliony. Dobrze, ale to tak pół żartem. Łatwo było mi odpowiedzieć mu na to pytanie, kim jest, bo tak jakbym sam siebie pytał, więc... Więc wiecie. I teraz słuchajcie, i teraz... I Bóg mi do mnie mówi już od dłuższego czasu po prostu. Cały czas mi mówi, człowieku, polub siebie. Jak z wami rozmawiam, z niektórymi, piszę, czytam o was, słyszę, co się dzieje. Ja myślę, że to jest w ogóle... Nie, może zmienię temat kazania w ogóle. Chyba powinien zmienić w ogóle. Po prostu, człowieku, polub siebie. To będzie temat dzisiejszego kazania. Musisz po prostu polubić siebie. No nie ma innego wyjścia. No. Nie polubisz siebie, to będziesz... współpracował z diabłem i będziesz siebie tępił. Jestem do niczego, nic nie potrafię. To donikąd nie zmierza. Co ja osiągnąłem? Nic mi nie wychodzi. Pastor mówi, żeby lubić siebie, a ja nawet siebie nie lubię, umie lubić. Nie lubię tego, że nie lubię siebie. To jest taka, wiecie, to jest tak jak u diabła, to są po prostu takie, wiesz, ktoś kiedyś powiedział, że rzeczy w świecie nie dzieją się w kółko, tylko one dzieją się po spirali. Niby w kółko, ale zawsze albo w górę, albo w dół po tej spirali. Więc wiesz, więc po prostu, tak, nie lubię siebie, już tak to chodzi, tak, muszę siebie polubić. Później po kazaniu masz cały tydzień, słuchałeś kazania, polub siebie, bo to jest droga do życia. A ty widzisz, że nie potrafisz. Więc nienawidzisz siebie, bo nie potrafisz polubić siebie. To tak jest. Słuchajcie, diabeł jest po prostu ojcem wszelkiego kłamstwa. On wie, jakie myśli podać. On wie, czym nakarmić swoje dzieci. On wie, jaką truciznę im podać, żeby zadziałała. I żeby one nie zauważyły. Jest najlepsze kazanie, które możesz słyszeć w kościele. Przychodzisz do domu. On widzi, że już pewien zapach się unosi. Już pewna barwa emanuje z ciebie. Przychodzi i mówi, dobrze, porozmawiajmy to razem. Faktycznie, czy nie wszyscy powinniśmy prorokować? Zastanówmy się, no wszyscy. No a ty? Gach! Ależ wspaniałe kazanie, Bóg zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, halleluja, jest dobry, będzie nas błogosławił, czyli cudownie, no, porozważajmy to, będzie nas błogosławił, no, ty pamiętasz, a ty już się o tym modliłeś kiedyś, pamiętasz? 20 lat temu, 15 lat temu, i co? Wiesz co, rozważmy to, musi być jakaś tajemnica ukryta, wiesz, w tym, bo innych przez te 20 lat już pobłogosławił cię, jeszcze nie? Zastanówmy się. Jest jak ten po prostu dziecko, które uczy się tabliczki mnożenia od swojego rodzica. No, 6. Dla mnie zawsze było 7 razy 8. To było największe przekleństwo, pamiętam. Nie umiem, wszystko się miałem nauczyć, a 7 razy 8 nie umiem. 56 chyba, tak? No, nauczyłem się, jest nadzieja. Ale wiesz, siedzisz tak, po prostu rozważasz to z diabłem i on ci tak po prostu, no widzisz, no nie umiesz, no nie umiesz. I ty w końcu mówisz, no tak, no. Ja po prostu... We wszystkim umiem i uzdrowienia znam, i to ewangelizacji uwielbię, a skazą to mi po prostu normalnie ani namaszczenie, ani daru, ani mądrości, głupek. I przypiłowany, już pleśnieje pod kopułką w garnuszku, no, stoi. I dlatego po prostu pierwsza rzecz, dlaczego miałbyś nie ufać sobie? Bóg ci ufa, Bóg ciebie kocha, Bóg ciebie wybrał, Bóg ciebie przyjmuje. Ja nawet swojemu psu ufam. Zostawiam go w domu na 4 godziny w niedzielę. Z ufnością. To po raz kolejny. Nie zje czeszegoś tam. W zeszłym tygodniu zjadł pilota od telewizora. Ale radość!
Pudzioł.
Nienawidzę was. Działa! Spokojnie! Jak mam naprawić samochód, to potrafię 2 tygodnie. Ale jak pilot się zepsuł, to już drugiego dnia miałem odkupiony. Bóg chciał mi przez to pokazać, że potrafię się szybko zebrać i załatwić rzecz. O Boże. Dobra. Więc dlaczego miałbyś nie ufać? Bóg ci ufa. Tak? Dobrze. Zróbmy sobie taką małą biblijną lekcję. Dlaczego miałbyś sobie nie ufać? Weźmy, w ogóle dzisiejsze kazanie jest oparte tylko na 3 fragmentach ze słowa. Każdy z fragmentów oczywiście zawiera 10 wersetów i zajmuje cały ekran, ale są tylko 3 fragmenty. Pierwszy z Ewangelii Jana. Lecz kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Wiesz, pierwsza, najważniejsza rzecz to jest nasze zbawienie. I to, myślę, nie powinno nam się nudzić. Byliśmy w grzechu, z daleka od Boga, i jedliśmy owoce naszych grzechów. I Bóg posłał swojego Syna Jezusa na świat, żeby te wszystkie grzechy przekreślić. I Jezus umarł na krzyżu. I zabrał tam wszystkie nasze grzechy, ułomności, braki, wszystkie związania, choroby. I Słowo mówi, że również w ten sposób zdjął z nas Boży gniew, ponieważ wziął Jezus na siebie cały gniew. I dlatego powiedział na koniec, jak umierał na krzyżu, wykonało się. Jezus mówi, że On przychodzi w legalny sposób. Diabeł zawsze przychodzi, żeby kombinować. Jezus przychodzi w prosty, legalny sposób. Bóg powiedział, kto zgrzeszy, na pewno umrze. I tak było przez wieki. I śmierć mieszkała również nad nami, czy w nas. Baliśmy się sądu i swojej śmierci. I przyszedł Jezus i umarł na krzyżu. I nas odkupił. I dzisiaj nie jesteśmy grzechem, ale jesteśmy nazwani jak? Zgodnie z listem do Galacjan? Że On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. Nastąpiła wymiana. Wiesz, to jest podstawa Ewangelii. To nie jest po prostu jakiś tajnik wiedzy, że my jakieś zapachy oddajemy, jak coś słyszymy lub myślimy. To nie jest nic, co wprost nie jest powiedziane w Słowie. To jest najprostsza prawda Ewangelii. Byliśmy nędzarzami, biedakami, byliśmy w bagnie, zostaliśmy wyrwani z tego miejsca. Zostaliśmy postawieni na skalę, którą jest Jezus. Jesteśmy święci, oczyszczeni, błogosławieni. I jeżeli dalej grzeszymy, to kiedy wyznajemy nasze grzechy, jak mówi pierwszy list Jana, to On nas oczyszcza z wszelkiego grzechu. I nadal jesteśmy po prostu Jego niewinnymi dziećmi. Ja to wiem. Ja wiem to ze słowa i wiem to z autopsji. Z autopsji własnej. I nie jestem w mylnym błędzie. Bo wiem to z autopsji własnej. Wczoraj, i tu już użyję imienia, znerwowałem wczoraj. Akurat tu chodzi o Przemka. Umówił się, że pójdzie do kolegi o 16:00, ma takiego ulubionego kolegę w Halinowie. Ja mówię, dobra, pójdziesz, ale najpierw zagrasz na perkusji pół godzinki. Codziennie ćwiczy pół godzinki. A on mówi, tato, dziś jest sobota i nie zagram. Ja mówię, nie zagrasz, nie pójdziesz. A on do mnie tak mówi, tato, to nie pójdę, ale nie zagram. Silna wola, ta silna wiara, która góry przenosi, normalnie udziela się mojemu synowi. To, kim jestem ja, on tym samym się staje. Ma wiarę. Potrafi odeprzeć wszelki atak. Dobra. No i wiecie, ja tak mówię, dobra, zobaczymy. Patrzę na zegarek i słuchajcie, on był taki wyluzowany. 16:05. Ja mu zegarek pokazuję. 16:15, 16:30. Ale miałem coś zaplanowane, żeby z Oliwką zrobić, jak Przemka nie będzie. Mówię, dobra, jedziesz do tego. Ale nie grałem. Nie grałeś, no. Jesteś uparty, to nie grałeś, no, ale do kolegi jedziesz. Zawiosłem. Tak moja dusza pięknie wyglądała. Dzisiaj rano jedziemy do kościoła, tam ja rano to trochę mniej czasu z nimi mam, bo się przygotowuję, coś tam modlę, spisuję słowo, więc oni tam się sami zajęli, ale wsiadam do samochodu, patrzę, Przemek siada na pierwsze siedzenie. Oni zawsze z tyłu jeżdżą. Z przodu siedzi. Ja mówię, a ty co tutaj? A mamy, nie ma, to z tobą jadę. Ja ty co taki zadowolony jesteś? A tutaj tak. Nie czytałeś Wibera dzisiaj rano? Ja mówię, nie. Napisałem ci, przepraszam. Bo ja po prostu wszystko mi odeszło. Prawie się popłykałem. Jak ja kocham tego prania. Kurde, ja dla niego wszystko zrobić normalnie. Wszystko mi daje zrobić. Się dał pokroić. Niech tylko mi ktoś go tknie. Nieważne, czy chłopiec, czy dziewczynka. To jest właśnie ta własna autopsja. Jezus wszedł drzwiami do naszego życia. W legalny sposób. Nabył nas swoją krwią. Zapłacił najwyższą cenę. Więc dlatego możemy mu ufać. I sobie możemy ufać, ponieważ już jesteśmy innymi stworzeniami. Jesteśmy jego owcami. Należymy do niego. Nie jesteśmy w innej owcarni. On wyprowadził z tamtej owczarni. Przeprowadził nas na swoje pastwiska. I my tu jesteśmy. To jest pierwsza rzecz. Temu odźwierny otwiera drogę i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Teraz widzicie, to jest pierwsza lekcja do słuchania głosu Bożego i do tych uruchomienia tych czułek, których wszyscy mamy. On, kiedy nas wyprowadza z tamtej owczarni, to jest powiedziane, że on po imieniu wzywa, owce słysząc to, wychodzą. Kaśka, Baśka, Jolka, Wojtek, Marek, Zdzisiu, Zbysiu i wszyscy idą. Idą, bo znają jego głos. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie znam głosu Bożego. A ci powiem tak, to jak to możliwe, że ty się nawróciłeś? Gdybyś nie znał głosu Bożego, to dalej byś był w swoich grzechach. Bo zbawienie przychodzi przez wiarę, a wiara przez słuchanie głosu Bożego. Usłyszałeś głos Boży, on dotarł do twojego serca, powiedziałeś, to ma sens. Uwierzyłeś, że Jezus umarł na krzyżu za ciebie i narodziłeś się na nowo. I to jest to, co tu jest nazwane po imieniu wzywa. I ty rozpoznałeś to. I teraz jest powiedziane, owce idą za nim, bo znają jego głos. Jak one znają ten głos? Przypomnij sobie, co słyszałeś, jak się nawracałeś. To jest bardzo ciekawe, ja dzisiaj to rozważałem. Ale ja słyszałem miłość, słyszałem kocham cię, słyszałem przebaczam ci, słyszałem jestem grzeszny, jakby moje głosy, jestem w brudach, słyszałem całą swoją bojaźń, w tym samym momencie słyszałem, że on mnie z tego zabiera. Pokutowałem, przyjmowałem wiarą, jego miłość, się wszystko gotowało i przyszedłem do niego. I od pierwszego dnia wiedziałem, że to była najważniejsza decyzja w moim życiu. I najwspanialszy dzień mojego życia. I tak przez kilka lat po swoim nawróceniu opowiadaliśmy wszyscy. Dopóki przeżycie nie wyblakło. Ale to było to, co wtedy słyszeliśmy. Teraz wiesz, dzisiaj, jeżeli masz wątpliwość, dlaczego miałbyś słuchać, być wrażliwy na swoimi duchowymi zmysłami i poddawać się prowadzeniu Boga? Bardzo proste. Bo ty znasz jego głos. I kiedy on do ciebie mówi, to ty wiesz, że on do ciebie mówi. Nie wszystko, co gada wokół ciebie, jest głosem Bożym. I ty to wiesz. Bo twoje serce rezonuje. Ty jesteś jak po prostu jak w gitarze pudło rezonansowe. Są struny, jak w nie uderzysz, to ta deska świerkowa, czy jakaś z jakiegoś innego drewna, ona wibruje i robi się głośno. I ty znasz jego głos, ponieważ ten głos usłyszałeś, jak narodziłeś się na nowo. To była ta miłość, którą czułeś, ta akceptacja, to przebaczenie grzechów, to, że wszystko będzie nowe. W tym była wymieszana twoja bojaźń, twoje poczucie tego, że nie jesteś godny, ale i tak poszedłeś za jego głosem i nawróciłeś się. Ty znasz ten głos. Dzisiaj, kiedy ty słyszysz ten głos, to również słyszysz miłość. Słyszysz, on mnie kocha. Słyszysz, on mi przebacza. Tylko powinieneś, tak samo jak kiedyś w momencie nawrócenia, umieć ten głos przepuścić przez to swoje, co wtedy przepuszczałeś. Czyli jestem grzeszny, nie nadaję się, jestem słaby. Bo wtedy ten głos pokonał te głosy twoje. Jestem grzeszny, nie nadaję się. Wręcz coś dokonało się takiego, że to nawet wzmocniło głos Boży. Jeżeli ja jestem grzeszny, jeżeli jestem ciemnością, jeżeli jestem grzechem, a on mnie wybiera, to co to jest za miłość? I popłynąłeś za tym. I dlatego łzy, przebaczenie, odpuszczenie grzechów, uwolnienie. Wiesz, dzisiaj jest dokładnie to samo. Bóg przychodzi do ciebie, chce ci mówić do ciebie. Chce mówić do ciebie. Ty masz te swoje odczucie na swój temat. Dobrze. To dalej się wsłuchuj, bo to jest ten głos i ty go znasz. Aleluja. Łapiecie? Jest proste. A za obcym nie idą, lecz uciekną od niego, bo nie znają jego głosu. To jest też ciekawe, że ty przez całe swoje życie, jak jesteś narodzony na nowo, uciekasz od głosu diabła. Za każdym razem, jak gdzieś się po prostu zaplączesz, to wiesz, gdzie wrócić i jak wrócić. Zawsze tak było. Gdzie mogą powiedzieć, pastorze, takiego drania jak ja, to ty w kościele nie masz. Jestem najgorszy. To ty nie wiesz. Ty myślałeś, że to jakiś chłopak, a to ja dziewczyna. A odwrotnie tam. Dopisz sobie tam swoją historię. Siedzisz po prostu, wiesz, gdyby on tak wiedział wszystko. Powiem ci, dla mnie to jest fascynujące, że ty ciągle tu przychodzisz. Jak to możliwe, że ty, największy drań, o którego grzechach pojęcia nie ma świat i twój pastor, dalej tu siedzisz. To co to jest? Co to sprawia? Byłem teraz w Olsztynie, mieliśmy fajne spotkanie. I jakoś temat był, mówiliśmy o tym, o byciu dzieckiem przed Bogiem, ale wiesz, wyleciał ten temat grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Znacie tą historię, całą tą doktrynę, która spustoszenie czyni po zborach. Jezus powiedział, że wszystko będzie odpuszczone, grzech przeciwko Ojcu, przeciwko Synowi, ale nie przeciwko Duchowi Świętemu. Później w liście do Hebrajczyków czytamy, że ten, kto podeptał krew przymierza i tak dalej, kto doznał oświecenia, poznał Boga, to już nie ma dla niego nadziei, żeby wrócić. To jest 10 rozdział z Hebrajczyków. Wiecie, dla mnie to... Kiedyś się nad tym zastanawiałem, tak? Byłem młodym wierzącym, nie wiedziałem, co mnie czeka i czy po pierwszym grzechu już piorun mnie nie porazi. Po nowych narodzinach, więc też to rozważałem. Ale powiem ci, dzisiaj po tych wszystkich latach nie chcę tego tematu rozwijać, ale to jest ciekawe, że te wszystkie objawy, że ty po prostu po tym, kiedy jest ci źle, jesteś gotowy przyjść, szukać rady, szukać pomocy, wbrew owocom swojego życia, regularnie pojawiać się w zborze. Myśleć o sobie strasznie, a w tym samym momencie cały czas się trzymać, robić sobie nadzieję, dalej wierzyć w Boga, dalej zaglądać do Biblii, ciągle jeździć na jakieś konferencje, obozy. Powiem ci, to jest tylko jedno. To jest ucieczka przed obcym głosem. Do głosu, który dobrze znasz. Bo jeżeli, tam jest powiedziane, to jest akurat z tego listu do Hebrajczyków 10 rozdziału, że tam jest powiedziane, że ci, którzy doznali oświecenia, olśnienia, albo inne tłumaczenie mówi, poznali całą prawdę. Więc to pokazuje taką sytuację, że tak naprawdę sytuację Lucyfera, który zna Boga twarzą w twarz i mówi, odwracam się. Ja Boga nigdy w życiu nie widziałem. Więc jeszcze całkowitego poznania prawdy nie mam. Ale jest powiedziane to o takiej dokładnej sytuacji, że ktoś po prostu tak świadomie zaprzecza Bogu, nie chce za nim iść, on siebie skazuje na potępienie, nie ma dla niego zbawienia, dlatego dla Lucyfera nie ma zbawienia. Ponieważ poznał Boga takim, jakim on jest. To teraz, czy ktoś z nas ma szansę w ogóle znaleźć się w takim miejscu, po pierwsze, tak? A po drugie, jak obserwuję życie ludzi, to widzę, że jeżeli to by było naprawdę, że oni po prostu zaprzeczyli Bogu swoim życiem i zaparli się, to powiem wam, jedna pierwsza rzecz, która by była w ich życiu, zgodnie z tym, co Jezus powiedział o Duchu Świętym, to pierwsze by było to, że nie byłoby ich sumienie poruszane przez głos Ducha Świętego, że coś źle robią. To by była pierwsza rzecz. Nie byłoby po prostu chęci na bycie zwierzącymi, nie byłoby chęci na powrót do społeczności, szukanie rady. Więc człowiek może czuć się najbardziej przygnębiony, zdołowany, zdepresjonowany, wiedzieć, że nic do niego po prostu... Ale dopóki ten człowiek po prostu jest ze swoim zborem, jest ze swoją żoną, jest ze swoimi dziećmi, ciągle ma gdzieś, łudzi się, czyli wierzy tak naprawdę, że będzie dobrze, to znaczy, że nie zaparł się Boga i może po prostu spokojnie diabła wywalić z tą doktryną jego o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I teraz wiesz, więc teraz tak, mówimy o tym, że można powiedzieć w ten sposób, że dlaczego masz zaufać swoim duchowym zmysłom? Ponieważ one działają, one cały czas działają u ciebie. One działają właśnie w ten sposób, że jak słyszysz głos, którego nie znasz, to uciekasz od niego, a jak słyszysz po prostu głos pasterza, to od razu za nim idziesz. Wiecie, ja po prostu... Dzisiaj, ale po prostu myślę sobie, a może by po prostu rzucić to wszystko. To jest ciekawe, rzucić to wszystko w diabły się mówi, tak? W cholerę. W diabły. To jest ciekawe po prostu, czy Bóg może podpowiadać coś takiego. Chyba nie. Już wiemy, kto to podpowiada. Więc mi takie myśli przychodzą. I wiecie, ja się tylko chwilę muszę zatrzymać nad tym. Mogę pozwolić, że tam te kopytkami mi pograsuje na sercu z tą myślą. Ogonem mnie pochlasta trochę po nosie. A ja po prostu bardzo szybko dochodzę do miejsca trzeźwości. To jest diabeł po prostu. Że to mnie do nikąd nie zaprowadzi. Im dłużej żyję, tym bardziej to widzę. Rozmawiamy coś z Izą, jestem wkurzony, coś jestem nabuzowany i nagle przychodzi mi myśl, taki jest człowiek. Tak. I tylko, jeżeli się zatrzymam, to wystarczy, to już tego nigdy nie powiem. Bo ja po prostu, ja uciekam, ponieważ ten głos to jest głos obcego. Obcy ósmy pasażer na stronę. Za obcym nie pójdą, to jest obcy. Obcy jest nam dobrze znany. Obcy jest nam dobrze znany. Znamy jego głos. Więc możemy zaufać temu głosowi. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. My przez to wyjście nauczyliśmy się jego głosu i dzisiaj nas prowadzi, ponieważ my znamy jego głos. Wiecie, i to jest po prostu taki, to jest pewnik, to jest aksjomat, o tym mówi Ewangelia Jana tutaj, że my znamy jego głos. My po prostu znamy go. Możesz mi tam opowiadać, że ty nie słyszysz Boga, nie rozpoznajesz jego głosu. Doskonale rozpoznajesz. I teraz właśnie to, że siedzisz tutaj i że ci drga, pokazuje, że świetnie go rozpoznajesz. To jest po prostu aksjomat. Żeby powiedzieć, nauczmy się głosu Bożego. Wiesz, ja myślę, że my nie musimy się w ogóle tego uczyć. Myślę, że my po prostu powinniśmy polubić siebie. Polubić siebie! Zaufać sobie! I już mamy cały warsztat. Bo już żeśmy to przyćwiczyli w momencie zbawienia. Wiecie, ja dzisiaj tutaj staję rano, tak? Na uwielbieniu. I Bóg mi mówił wcześniej, że będzie coś robił na spotkaniu ciekawego, coś nowego. Ja stoję i tak mówię, Boże, pusto, po prostu bam, brrr, nic. Po prostu pusty garnek po prostu. Już nie spleśniały, ale po prostu pusty. Ja mówię, Boże, co będziesz czynił? A Bóg mi mówi, nie martw się, inni będą widzieć, będą słyszeć, podzielą się tym, co odczuwają. Ty tylko musisz mikrofon podać. I ja wtedy, w tej modlitwie, wiedząc, co będę teraz głosił, mówię tak. Okej, Panie, to trzymam Cię za słowo i sprawdzimy, co to był za głos, który mnie teraz pocieszał. Że inni będą widzieć, inni będą mówić. I mówię, i po owocach poznam ten głos po prostu. Więc skończyło się uwielbienie. Wie dobrze, czy ktoś ma. Jedna, druga, trzecia, czwarta osoba była. Aha. Dobra, ale to będzie za chwilę w kolejnym wersecie. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby życie miały i miały je w obfitości lub obfitowały. To jest droga dla nas, tak? Możesz się zawsze spodziewać i tylko dobrych rzeczy po swoim Bogu. A jeżeli spotykają cię złe rzeczy, to możesz wiedzieć, że to nie był plan Ojca, że przechodzisz przez ciemną dolinę, że diabeł coś mieli, ale nie ma to nic wspólnego. Nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Będą taki jeszcze, tylko wam powiem jeszcze o głosie Bożym, ale... A, dobra już. Nie. Przypomniał mi się taki człowiek, który po prostu nie przychodził do kościoła, przychodził. Irek taki. I po prostu w końcu przyszedł i mówi po prostu, co wyście mi zrobili? Jak z wami nie byłem, to mogłem grzeszyć i świetnie się czułem. A teraz nie mogę was zostawić, bo wracam do mojego życia, do grzesznego świata, do papierosów, picia i po prostu zawsze mnie dopadnie i czuję się, teraz to ja się dopiero źle czuję. Muszę do was z powrotem wracać do kościoła. I jeszcze parę innych świadectw o takich odejściach, ale to dobra, to już nie na dzisiaj. Więc on nas wyprowadził, prowadzi nas i będzie nas prowadził. Amen? Dlatego możemy być pewni, że znamy Jego głos, bo nas wyprowadził, prowadził, prowadzi i będzie prowadził. Amen? Więc to jest pewnik. Dobrze, raz drugi fragment. Teraz już nie dlaczego mamy zaufać głosowi Ducha Świętemu, ale i dlaczego mamy sobie zaufać, ale teraz po prostu jak to zrobić. Okej. O tym mamy wiele do powiedzenia, ale trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Przepraszam. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, którego się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm ze stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Pierwsza rzecz, jaką należałoby pokonać, to tu jest powiedziane, to jest ociężałość w słuchaniu. Bóg nie mówi, że słuchanie Boga, i to w całej Biblii tak jest, od początku w Starym Nowym Testamencie, nigdy nie jest powiedziane, że słuchanie Boga to jest trudna sprawa. Coś przeciwnego zawsze jest powiedziane. Jest powiedziane, że Jego głos jest dostępny dla każdego zawsze. Że na drogach ulic wychodzi i krzyczy Jego mądrość. Krzyczy, prostaczkowie, jak długo będzie kochać się w prostractwie. Jezus to samo kiedy był. To samo mówił, to samo powtarzał. I zawsze słowo mówi, słuchaj, słuchaj Jego głosu. Słowo nigdy nie mówi, znajdź Jego słowo. Za górami, za siedmioma lasami. W siódmym niebie. Nigdzie tak słowo, ono zawsze jest blisko. Zawsze. Zawsze, jeżeli słowo coś mówi, to tylko mówi, słuchaj. Nasza stara natura, ta nieprzemieniona, stary człowiek, to on ma tak, że on nie robi rzeczy, które mu się znudziły. I to jest po prostu, to jest problem. Ociężałość to jest po prostu ta niechęć do robienia tego, co możemy zrobić. My nie możemy myśleć w kategoriach tajników, tajemniczej wiedzy. Nauczaj nas, jak słyszeć Boga, bo to jest tajemna wiedza. Niedostępna dla wszystkich. Słowo Boże mówi, że ona jest dostępna dla każdego, kto się uniży przed Bogiem. Dla każdego, kto się uniży przed Bogiem, już jest dostępna. Już słyszy Jego głos. Bo On pokornych wywyższa. On od razu ich przyciąga do siebie. Więc tutaj leży prawda. Ociężałość. Jeżeli ty mówisz sobie tak, ale ja nie słyszę wyraźnie. To słuchaj, to już wiedz, od dzisiaj to ci pachnie źle, ta myśl. Ona oddaje złą barwę i zły kolor ma. Prawda jest taka, że słyszysz dobrze. Tylko teraz potrzebujesz zacząć używać i nie być ociężałym w tym. Ociężałość, wrażliwość. Ociężały to jest tak... Wrażliwość to jest to, że wychwytuje wszystko. Mówiłem wam kiedyś o tym, że dzieci mają naturalną zdolność medytowania, ponieważ skupiają się na detalach. Ja siedzę w samochodzie, radio może grać, ja wysiadam z samochodu, przez godzinę jechałem, nie wiem, co w tym radiu było. Mieliło jakąś muzykę, jakieś teksty. Z dzieckiem wsiadam, a dziecko, jadę w samochodzie, nagle słyszę, tato, a co to znaczy kasacja? A ja, kasacja, skasować samochód. Co, o co chodziło? Co? Zaczynam tłumaczyć, ale co w ogóle? To pan mówił coś, kasacja mówił, takie słowo padło w radiu, pierwszy raz słyszałem. Ociężałość w słuchaniu i wrażliwość na wszystko, co się pojawia. To jest ta droga duchowa. Co dzisiaj Bóg do ciebie mówił, jak szedłeś na spotkanie? On mówił. On cię przygotowywał na to spotkanie. Ale być może była ociężałość. Ociężałość, powiem wam, nie wiem, może faktycznie powinien zmienić temat tego kazania, bo ciężałość to jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu to musisz polubić siebie. Mówię, bo człowiek, który lubi siebie, nie jest ociężały. On po prostu cały czas jest w tańcu, po prostu. On ma fan, bo on jest najfajniejszym człowiekiem na ziemi, ciągle przebywa. Czyli z sobą. Taki ktoś nie może być ociężały. Ojejku, dobrze, ale już dobrze, brnijmy w ten werset. Chciałem takie odwołanie do kultury żydowskiej. Przez całe wieki Żydzi to była kultura, która była najmniej podatna na analfabetyzm. Oczywiście były takie epoki, gdzie byli ludzie, którzy nie pisaci, nie czytaci, ale to była bardzo duża rzadkość wśród Żydów. W innych, nawet wielkich cywilizacjach, które miały swoje osiągnięcia, filozofów, naukowców, Grecy, Rzymianie i inne tam kultury jakieś antyczne, też coś osiągnęły, ale tam zawsze jakieś elity tylko były te czytate i pisate. Nawet niektórzy polscy królowie nie umieli pisać czy czytać. To jest ciekawe. Wiecie, myślałem o edukacji, myślę cały czas, bo dzieci mam w edukacji, tak? W szkole są. I sobie myślałem, jakby to było ciekawie przeprowadzić taki eksperyment w Polsce, że dzieci nie idą, bo teraz się dyskutuje, 6 czy 7 lat do szkoły, żeby idą. Tak, robię taką dygresję i odskocznię, zaraz wrócę do tego. Ale czy 6 lat, 7, że poszedł do szkoły. Taki miałem taki eksperyment mi przyszedł do głowy, żeby dzieci szły dopiero do szkoły, do 4 klasy, a cały program do 3, żeby rodzice przekazali w domach. Pisanie, czytanie ze zrozumieniem, tabliczka mnożenia do 100, jakieś tam kredki, ołówki, rozróżnianie kolorów. Wiecie, pierwsza myśl była taka, że te dzieci, super z nimi by było, bo one miałyby fan w domu dłużej, więcej zabawy, więcej by przyjęły i nauczycielami byli ludzie, którzy ich bardzo kochają i im zależy, co strasznie zmienia. Nie byłoby żadnych prac domowych, były po 2-3 godzinki, to jest doświadczeniem często edukacji domowej, może nie każdej, ale generalnie, tak? I później by szły, i później już by ten nauczyciel na bazie tej wiedzy mógłby pociągnąć dalej. To była pierwsza myśl. Ale druga myśl to była taka, że wielki procent społeczeństwa nie byłby w stanie dalej kontynuować swojej edukacji. Bo wielu rodziców nie byłoby w stanie tych 3 pierwszych klas zrobić z dziećmi. Dlaczego? Bo sami nie czytają. Sami nie piszą. Sami nie czytają książek. Sami, jak mają pomnożyć 2 cyfry, to sięgają po kalkulator i nie potrafią tego zrobić w pamięci. I teraz to, co jest kulturą słowa, to jest właśnie słowa Bożego i tej kultury żydowskiej i naszej, tej judeo-chrześcijańskiej, w której my jesteśmy, to jest właśnie to, słuchaj, tak? Jest dostępny głos. Przerób sobie 3 klasy pierwsze, pójdziesz dalej i będziesz się po prostu rozwijał. Teraz tu powiedziane jest, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Też dlatego to powiedziałem, że jakby wszystko było dobrze, to każdy rodzic powinien przez 3 pierwsze klasy postawić dzieci. Mówi się o tym, i to powiedzieli wielu mądrych ludzi, powiedział Martin Luther King i paru innych powtarzało, że rozwój cywilizacyjny można poznać po tym, jak dorośli traktują swoje własne dzieci, jak je wychowują. Gdzie ja tu widziałem w Afryce, my w Afryce właśnie prowadzimy edukację na odległość. Dlaczego? Bo dzieci mają niską wartość. Jak jest jedzenie w domu, to pierwszy dostaje zgodnie z kulturą wyniesioną z sawanny i z drapieżników. Pierwszą michę dostaje ojciec, potem matka i dopiero to, co zostanie, jedzą dzieci. Bardzo popularne. To jest związane z głodem i tak dalej. Ale wiecie, ale to też pokazuje pewną kulturę. Edukacja dzieci, luksus. Płatna. Wszystkie dzieci muszą w Ugandzie płacić za edukację. Nie ma darmowej żadnej edukacji, tak? Ci mądrzy ludzie powiedzieli, że po tym poznajemy kulturę i rozwój cywilizacji, po tym, jak traktują swoje dzieci. Więc teraz wyobraźcie sobie, że my jesteśmy taką cywilizacją i taką kulturą. My jesteśmy Kościołem. Więc my powinniśmy siebie uczyć, ale drugie słowo, które mówi, my powinniśmy być nauczycielami. My już powinniśmy być nauczycielami. Jeżeli sobie przerobiliśmy te klasy. My powinniśmy innych nauczać. Ale nie możemy być dlatego, bo się staliśmy ociężali w słuchaniu. Przebudzenie przyjdzie na skalę masową. Dlaczego? Dlatego, że my wszyscy będziemy uczniami Pana i będziemy słyszeć, do czego Bóg nas prowadzi. I będziemy gotowi robić rzeczy, do których On nas posyła i zachęca wszyscy. Bo nie będziemy ociężali w słuchaniu. Dobrze. Teraz ostatni ten werset podkreślony. To jest powiedziane, że pokarm ze stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania. Pamiętam, jak pierwszy raz poszliśmy z naszym psem na łąkę pod domem i krowa się pasła. I on wtedy miał tam z 3 miesiące i to była jego pierwsza krowa w życiu, jaką widział. Usiadł i po prostu siedział jak sfinks. Potem zaczął tak piszczeć. My staliśmy wokół niego i mówiliśmy: Barry, to krowa, krowa, szczeknij sobie na nią. Ona jest na łańcuchu, ona nie podbiegnie. Możesz do niej podbiec. O, to chyba ten zapach go sparaliżował. Mleko czuje? My staliśmy całą rodziną w czwórkę. Gadaliśmy do niego, do siebie. A on po prostu siedział jak sparaliżowany. Pierwsza krowa w życiu. Za każdym razem tak jest, jak widzi pierwszą rzecz. Szczeka, biegnie, wita się, w ogóle nie ma wrogów. Żaden pies go nigdy nie pogryzł, bo wszystkie psy od razu się orientowały, że głupi szczeniak. Ale wiecie, już teraz krowa nie robi na nim wrażenia po pół roku życia. Wyćwiczył władze poznawcze. Wąchał, patrzał, zrozumiał. Teraz tam mamy ten rysunek na początku, tą dziewczynę i chłopaka z czułkami. Nie wiemy, bo nie ćwiczymy. To, co ja dzisiaj powiedziałem na spotkaniu. Mówię, Boże, to jak będzie? Bóg mówi, będzie dobrze. Inni będą prorokować, będą mieć wizję. Dobrze, okej, okay, to ja cię sprawdzę teraz. Wiecie, jak to by było moim naturalnym stylem każdego dnia, czy w pracy, czy w drodze do pracy, czy z żoną w domu, czy w pracy z dziećmi, czy w zborze, to ja bym był wyćwiczony. Amen? Więc najpierw muszę lubić siebie. A jak lubię siebie i ufam sobie, to teraz mogę zacząć ćwiczyć i patrzeć, co się dzieje. Wiecie, ciekawe jest, że jak się rodzimy na nowo, to szukamy tego prowadzenia. Słyszymy o tym, że Duch Boży prowadzi, że ci, którzy się narodzili na nowo, są jak wiatr i Duch ich prowadzi. Wiecie, ja od razu zacząłem rzucać monetą po nowym narodzeniu. Orzeł czy reszka, jechać, nie jechać, być na tej konferencji, nie być, pójść, nie być. I normalnie wszystko było wolą Bożą. Wszystko. Zawsze orzeł był wolą Bożą. I ja to robiłem i miałem frajdę. I po prostu składałem świadectwo, że mnie Bóg prowadzi. Raz rzuciłem monetą, mój kolega się nawrócił. Drugi raz rzuciłem monetą, cała grupa się nawróciła ludzi, bo rzuciłem monetą. Teraz myślę, że to łaska Boża i klosz Boży, ale powiem wam, postawa absolutnie, metoda może nie do końca, no tak jak ktoś mądry powiedział, jak otwierasz Biblię na chybi utrafił, to jak potrafisz otworzyć Biblię na chybi utrafił, to musisz umieć ją również zamknąć szybciutko. Bo czasami możesz dziwny werset tworzyć. Poszedł i powiesił się na przykład. I czyń podobnie. Drugi raz otwieram i ci czyń podobnie, tak? No i już. Więc metoda może nie była najlepsza, ale postawa była absolutnie właściwa. W zasadzie, tato, to co robimy? To jak będzie, tato, to co robimy? Wiecie, ja po prostu wczoraj tak siedziałem sobie, takie było siwe niebo, ołów taki, mój ulubiony kolor nieba. Żałuję, że wczoraj to żałowałem, że nie mam takich szyb kolorowych, jakiś różowy albo zielony, tak żeby... Ale tak sobie siedziałem i tak mówię sobie, siedziałem, takie myśli głębokie na mnie wtedy nachodzą. Z samego piekła, najgłębszy. Ale tak sobie pomyślałem, mówię, Boże, ja o moim życiu to pojęcia nie mam. Ja nic nie wiem, Boże, o co chodzi w tym życiu. Ja myślałem, że już tyle lat będę miał, to ja coś będę kumał, o co chodzi. Ja nic nie wiem. A Bóg do mnie przyszedł i mówi, no wiesz, no. Książki mnie nie ogarną, świat mnie nie ogarnie, nie pomieści. Wszystko przed tobą. Jesteś dopiero na samym początku, po prostu poznawania. Tak się nie frustruj, że nic nie wiesz. Trójca, nie trójca, predestynacja. A jak to jest, skoro Bóg jest dobry, to tyle zła. Mam tysiące, całe, ktoś do mnie przyjdzie i powie, a skoro Bóg jest, to dlaczego tyle zła? Jak ty mam tysiące odpowiedzi dla każdego. Przyjdę i powiem, a skoro mydło wymyślono, to dlaczego tyle brudasów chodzi? Każdego mogę skasować moją elokwencją. Ale jak siedzę sam, ze swoimi myślami pod fioletowym niebem, to ja po prostu nic o tym życiu nie wiem. I to jestem absolutnie szczery z wami. Ja myślałem, dokąd to, jak to jest, że to niby takie proste, a ja nic z tego nie potrafię zakumać. I mnie to nie syci i nie karmi. I Bóg przychodzi i mówi, jesteś na początku drogi. I teraz przez długie używanie stajesz się wyćwiczony. Jak się stajesz wyćwiczony, zaczynasz być nauczycielem, bo zaczynasz usługiwać innym, którzy potrzebują tego nauczania. Wiecie, Bóg chce nas zaskoczyć. To przebudzenie przyspiesza. Ja sobie to po prostu, ja już sobie to w tych moich czarnych myślach to wyobraziłem. Że nagle jest tutaj nas trzy razy więcej na spotkaniu. Czyli połowa z nas musi ustąpić miejsca nowym i musi usiąść na schodach z tej strony. I trochę na scenie może. To będą dla starszych loże zrobimy. I jest 2/3, to są ludzie, którzy się dopiero co nawrócili i szukają Boga. I teraz wiecie, i teraz wszyscy będą chcieli robić to, co zwykle, czyli na zasadzie, o, masz problemy, umów się z pastorem. Nasz pastor taki kochany, on taki dostępny dla wszystkich jest. On tam można, my mamy jego telefony, on się tam nie chowa ze swoim życiem, można się z nim umówić, jest dobry człowiek. Mi pomógł. I teraz wy wszyscy to mówicie tym nowym, którzy przyszli. I oni do mnie dzwonią. Ja mówię, wiesz, dzisiaj już mam 5 spotkań, ale jest wielu fajnych pastorów w mieście, oni chętnie się z wami spotkają. To jest droga donikąd. To jest droga donikąd. Albo my coś przeżywamy z Bogiem, albo jesteśmy świeży, albo lubimy siebie i jesteśmy, nasze władze poznawcze są wyćwiczone, żeby wyciągać rękę do tych, którzy potrzebują, albo nie. A do tego nas Bóg prowadzi w tej swojej dojrzałości. Dobrze, i teraz wrócimy do lubienia siebie na koniec. A, dobrze, bo tu niektórzy mają pytania. To jest tylko tak wrzuta. Niektórzy mają pytania, prawda? A jak ja będę wiedział, że to Bóg, nie Bóg? Ten... Proszę. Mateusza 7,16, Mateusza 7,20, Mateusza 12,33, Łukasza 6,44. Proszę wyciągnąć telefon, zrobić sobie zdjęcie. To jest to, jak będziesz wiedział. W każdym z tych fragmentów po razie jest napisane, po owocach będziesz wiedział. Generalnie, słuchajcie, nie ma innej po prostu... Mateusz fotografuje bardzo dobrze, będzie rozważanie na grupie młodzieżowej. Słuchaj, nie ma innej metody uczenia się. Ten nasz humanistyczny model, że nauczyciel stoi, gada i dziecko słucha i ma powtórzyć, jest najgorszą metodą nauki, jaka kiedykolwiek istniała. A najlepsza metoda, która zawsze do dzisiaj istnieje, to jest naśladowanie. Robienie tego, co widziałem, że ktoś robi, próbowanie, czy mi to wyjdzie, i próbowanie do skutku. To, co mówiłem o dzieciach, które się uczą chodzić i przeciętnie 50 razy zaliczają ostry taki upadek, który grozi okaleczeniem, statystycznie. I żadne dziecko po żadnym z takich upadków nie wstało i nie powiedziało, to nie dla mnie. Albo raczej upadło i położyło się i powiedziało, już nie wstaje, to nie dla mnie. Tak? Więc po owocach poznasz, musisz po prostu próbować. Musisz próbować, aż dojdziesz do owocu i powiesz, aha, to tu, to jest, ja poznaję ten głos, to było tak samo, to było tutaj tak samo. Bo oczywiście przyjdą do ciebie frustraci. Frustraci są wokół nas. Jak gwiazdy na niebie. Oni przyjdą i powiedzą ci tak. Czyż anioł nie przybiera postaci... Czyż diabeł nie przybiera postaci anioła światłości, żeby zwieść wybranych? Czyż tak Biblia nie mówi? To są ludzie, którzy nie lubią siebie. To są ludzie, którzy nie lubią siebie. Którzy nie ufają sobie. I tym, których widzą, że inni lubią siebie i ufają sobie, tych namierzają. I chcą ich ostrzec przed ich szczęśliwą drogą z Bogiem. Ty lepiej uważaj. Bo każdy, kto nie ma lekko, tak jak ja, ma przerąbane, ten jest w woli Bożej. Więc to nie ma tak po owocach. Po owocach. Powiem ci, jak ci się coś ukaże, ty zobaczysz, z kimś porozmawiasz, z jakąś zjawą, bardzo szybko się ukaże, co z tego będzie. Jak przez następne nocy nie będziesz mógł zasnąć ze strachu, już wiesz, kto to był, nawet jak powiedział, że to była Matka Boska. Ale jeżeli po prostu będziesz mógł spokojnie spać i po prostu i masz fajne wskazówki i zaczniesz kochać ludzi, to nawet jak to był ktoś, kto się nazwał Święty Paweł, to luz. Bóg zabrania kontaktu ze zmarłymi. Tak, zabrania. Nam zabrania. Sobie niczego nie zabrania. Nam zabrania. My nie mamy szukać, nie mamy wywoływać duchów. Ale pod jakim postaci, jakich aniołów, jakie głosy i jakie rzeczy do nas przychodzą i pod jaką postacią Bóg się nam objawi, to naprawdę możemy tylko po owocach poznać. Bo Jezus zmartwychwstał, jedni brali Go za ogrodnika, inni za kogoś jeszcze innego, każdy nie mógł w Nim rozpoznać, a niektórzy nawet się Go dobrze wystraszyli, jak przeszedł przez ścianę. I żaden z apostołów nie powstał i powiedział, ze zmarłymi zakazane mamy, proszę, wyjdź przez tą ścianę. Tak nie powiedział, tylko powiedział, tylko bali, stali przerażeni, a Pan Jezus powiedział, nie bójcie się, pokój wam, to ja. I po owocach poznali. Jakie były owoce? Oddali życie za Jezusa. Poszli na śmierć, zapłacili najwyższą cenę. Kto zapłaci cenę życia za to, że widział ducha? Po owocach. Nie bój się, idź w tą drogę. Dobra, i to jest ten ostatni werset, ten trzeci. Tamte się nie liczą. Z pierwszego Piotra. Tego miłujcie, chociaż go nie widzieliście, wierzcie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselcie się z siebie radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie duszy. Już na koniec to, co chcę ci powiedzieć, to jest to, żebyś nie lekceważył swoich emocji. Ja powiem wam, ja naprawdę mam niezłą rozkminę teraz po tym kontakcie z tymi wszystkimi charyzmatykami z ruchu Winiard i tymi wszystkimi wimberowcami i teraz z tymi Brazyliami i tymi innymi. To jest dla mnie jakaś, tymi Betelami, tymi wszystkimi, jakieś nowe rzeczy. Zawsze uczyłem tak, żyj w duchu, a nie w duszy. Prawdopodobnie dzisiaj byście się z takim samym nauczaniem jeszcze zetknęli wiele razy. Bo dusza to są emocje, nie ufaj własnemu sercu, własnym emocjom, bo emocje cię wyniosą i cię zdołują i tak dalej. Oczywiście, to jest prawda. Dlatego mamy rozpoznawać głosy, tak? Mamy rozpoznawać, które emocje gdzie nas prowadzą. I mówiono, żyj według wiary, według słowa, to jest to, co cię prowadzi. Ale powiem wam, im dłużej eksperymentuję z sobą i obserwuję ludzi dookoła, tym widzę bardziej. Im człowiek bardziej uzdrowiony w swojej duszy, w emocjach, szczery przed sobą, dociekający, co w nim bulgocze, co jakie głosy wydaje, tym lepiej prowadzony przez Ducha Świętego. My po prostu możemy powiedzieć, że człowiek jest duchem, który ma duszę i mieszka w ciele. Możemy to z Biblii wykazać. I to będzie w porządku i może to służyć jakimś praktycznemu nauczaniu. Że ciało to jest osioł, który ma być posłuszny i się za nim nie idzie. Dusza to są kolory, emocje, barwy, wyobrażenia. Też do końca temu nie można ufać, bo to różnie fika, w różnym momencie możemy być zwiedzeni. Ale duch. Duch musi przejąć władzę nad umysłem, czyli nad myślami. Myśli mają być przemienione przez Słowo Boże. I wtedy jest 2:1 i osła pokonamy. To tak w skrócie wam wyłożyłem 12 godzin przedmiotu duch, dusza, ciało. I to może być pożyteczne. Ja tego uczę i pewnie będę dalej uczył. Ale! Alleluja. Wiecie, po ale jest zawsze najważniejsze. Ale my nie jesteśmy podzieleni. Ani przez chwilę. Twój duch nie jest poza ciałem. Dusza nie opuszcza twojego ciała. Duch nie opuszcza duszy. Dusza nie opuszcza ducha. Ciało nie rozstaje się z duchem i ciało nie rozstaje się z duszem. Zawsze jesteś po prostu razem. Z duszem. Z duszem twoim. Zawsze jesteś razem. I to zawsze na siebie oddziaływuje. Zauważ, że jesteś na spotkaniu, na jakiejś konferencji, ludzie coś przeżywają, patrzysz na ich przeżycia, widzą, że są dotknięci, fajna muzyka jest, wszyscy myślą o Bogu, mówią o Bogu. Chociaż byś był drętwy jak kołek, jak jesteś normalny, to cię to bierze. I teraz powiesz, no to cię bierze, ale wiesz, to jeszcze nie ten duch, bo to jest to zewnętrzne, zmysły. Wiesz, proces wiary jak się odbywa, Słowa Bożego. Najpierw słyszysz Słowo Boże, gdzie najpierw dociera Słowo Boże? Do ciała dociera. Najpierw ta małżowinka zewnętrzna, później ją wpuszcza w środek, tam jest kowadełko, myszka, nie wiem co. Odbojnik, bębenek. Budowa ucha wewnętrznego. I to jest ciało. Później to trafia do duszy, czyli twoje wyobrażenie, jakie to słowo budzi, jakie emocje budzi, jakie myśli budzi, to jest dusza. I jak się to wszystko spasuje, zgadza, to dopiero to wpada do serca i to rodzi twoją wiarę w twoim duchu. I nie ma czegoś takiego, że prosto do ducha. I teraz wiesz. I to idzie w mózg. I wychodzi przez twoje usta. Jesteś Bożym zombie posłanym. Nie, to jest po prostu odwrotnie. To zawsze idzie przez ciało, duszę i to zawsze razem jest. Dlatego człowiek, który po prostu nie lubi siebie, który po prostu nie słyszy siebie, nie słyszy, co jego emocje mówią, on ma problem ze słuchaniem Ducha Świętego, bo on w ogóle nic nie słyszy. On tylko słyszy zgrzyt własnych zębów. Szczękanie zębów słyszy ciągle. O czym by nie pomyślał, to tylko zęby własne mu zgrzytają. To trzeba wyjść. Trzeba patrzeć, co tu zgrzyta na zewnątrz. Co tu tańcuje? Co tu śpiewa? Wystawić czułki. Poczuć, co jest grane. Usiąść jak mój Barry i patrzeć na krowę. Jak to jest ten tekst o kotach. Co ja patrzę? Co ja czuję? Ja coś czuję, co to jest? Pamiętam, jak moja żona poszła na studia terapeutyczne na początku i ona mówi, tam coś, ja tam coś tam biłem, przyszła, ona mówi, ale powiedz, co czujesz? A ja mówię, ja jestem wnerwany, ja bym go zabił, ja bym go... Spokój się, powiedz mi, co czujesz. Nie co byś zrobił, jaką zemstę planujesz. Ty powiedz mi, co czujesz. Wiesz, mi to zajęło czasu, żebym ja usiadł sobie spokojnie i powiedział, co ja patrzę? Żebym doszedł do tego, co się ze mną dzieje, trochę mi zajęło. I w końcu, gdzieś na samym końcu było to, że ja się boję. Ja jestem bezradny. Jak jestem bezradny, to ja wolę się wściec. Bo jak się wścieknę, to mam energię, żeby coś zrobić. Więc najbardziej agresywni są ci, którzy się najbardziej boją. Co ja czuję? Co ja patrzę? I to jest, wiecie, teraz osiągając cel wiary. Jaki jest cel wiary? Zbawienie duszy. Bóg chce, żebyś był, to dwa tygodnie temu mówiliśmy, jak niemowlę odstawione od piersi matki. To jest właśnie zdrowa dusza. Teraz możesz czuć. Teraz możesz poczuć. Poganie to rozumieją. Żują kokę na pobudzenie swoich czułek duchowych. Kleją jakieś alkohole. Niektóre rzeczy mamy z nimi wspólne, niektóre z nimi mamy oddzielne. Wspólne z nimi mamy muzykę, taniec i śpiew. Z tymi poganami. Wina, rzucia koki, palenia trawy. Nie popieramy. Co prawda jest taki jeden odłam rastafarianizm, który uznaje się za część judeochrześcijaństwa, który uznaje, że to jest zioło, które leczy narody. Ja powiem wam, ja absolutnie się od tego odcinam. I dzisiaj nic rano też nie paliłem. Jak ktoś miał wątpliwości po formie kazania, to i nie wierzę, i nie praktykuję. A to, co ze mną jest, to jest Duch Święty. Zapewniam. I teraz wiesz, ale mamy wspólne z nimi muzykę, taniec i śpiew. Ale teraz, ja sobie mówię, no Boże, dzisiaj tak rano mówię, Boże, no dobrze, mamy z nimi wspólną muzykę, śpiew i taniec. Nie mamy wspólnej koki, trawy i alkoholów. To teraz dla równowagi musimy coś mieć, czego oni nie mają. Bo muzykę, taniec i śpiew mamy wspólne. Ale teraz daj mi coś w zamian wina, koki, liści i tych rzeczy. Bardzo, bardzo szybko Bóg mi powiedział. Bóg mi powiedział tak, macie post. Jak wchodziłem do Technikum Leśnego, to czytałem książkę Rzecz o myślistwie. Taka bardzo fajna pozycja. Napisał taki myśliwy, który pokazuje pozytywne cechy łowiectwa. W świecie, w którym jest mało drapieżników i została zachwiana równowaga. Czyli czytam tam, że myśliwy robi dwie rzeczy, żeby być dobrym myśliwym. Jedna rzecz, idzie do lasu z flintą, zamyka oczy i stara się zobaczyć las. Ciekawe jest to, że po wyłączeniu świadomym jednych zmysłów inne zaczynają się uwrażliwiać. I tak samo w drugą stronę. Idzie do lasu, zakłada sobie słuchawki takie, grube, wyciszające i wtedy, patrząc, stara się usłyszeć las. Wiecie, jak to nazywa się w Biblii? W Biblii to się nazywa post. Wyłączasz się od tego życia, żeby się coś innego uruchomiło, co zwykle nie jest uruchomione, żeby zaczął być wrażliwy. Wiecie, jak to jest, jak pisarz ma napisać? On musi natchnienie mieć, on musi mieć wenę, on musi gdzieś wyjechać. Przecież z nami jest, mamy te same dusze, co pisarze. Post ciała. Inne zmysły zaczynają się uruchamiać, odwrażliwiać. Toksyny odchodzą. Pan Jezus mówi, jeśli się modlisz, wejdź do komory swojej. Nie tylko po to, żeby cię inni nie widzieli, żeby modlitwa była zaliczona. Przychodzi modlitwa do Pana Boga, jak w Bruce Almighty. Postitka albo na komputerze się wyświetla i Bóg tylko sprawdza, czy z komory, czy spoza komory. Jak z komory wysłuchane, spoza komory niewysłuchane. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak jesteś w komorze, to jesteś, nie jesteś rozproszony. Nie gapisz się, nie myślisz, co inni myślą. Po prostu jesteś w swojej komorze. Komorę swoją dobrze znasz. I wtedy się skupiasz na nim, ponieważ inne rzeczy są wyłączone, tak? Szabat, cisza, spowolnienie. Biblia mówi... Zwolnijcie. Biblia mówi, przystańcie na drogach, zatrzymajcie się i patrzcie. Tak? To są nasze substytuty kokainy i alkoholu. Zatrzymać się. W tym świecie to jest niezła koka. Wychodzą ludzie w mordorze z tych biurowców. Wiesz, i oni są wykończeni. Teraz co, oni muszą coś ze sobą zrobić? Muszą swoją duszę zbawić. Oni mają
trawę alkoholną.
Liście koki do przeżywania. Lub inne formy. Ale teraz ty wychodzisz. I ty masz coś innego. Ty masz coś, co się natrzyma, nazywa. Zwolnij, zatrzymaj się. Nie pędź. Dobra. Ostatnia rzecz. Biblia mówi, chodźcie w światłości. Prawdopodobnie to jest najlepszy substytut na kokę i te wszystkie inne rzeczy w duchowej wrażliwości. To jest niegrzeszenie. Ciekawe jest, że jak się oddzielasz dla Boga, żeby czynić Jego rzeczy, a nie swoje, nie podążasz za ciałem, a za duchem, to stajesz się wrażliwy. To jest niesamowite. Ja to zauważam u siebie. Co prawda zawsze, nawet jak grzeszę, przyjdę, Bóg mnie oczyszcza z mojej winy i z moich grzechów i mogę na nowo słyszeć, to jednak jest coś szczególnego w tym czasie, kiedy po prostu przychodzi taka łaska, żeby naprawdę długo, długo być w takim miejscu, że po prostu, że wiem, że czynię Jego wolę. Nagle po prostu, wiesz, otwierają się nowe po prostu obszary. To Biblia mówi, chodźcie w światłości. Nie upijajcie się winem, napełniajcie się duchem. Chodzenie poza grzechem. To są wszystko te czułki, które mamy. Także skończyliśmy na dzisiaj. Nie skończyłem gdzieś tam wysoko. Ale ty już masz takie czułki. Tylko teraz zacznij używać ich. Amen.